wszyscy słuchali. Elrond zaś swoim czystym głosem opowiadał o Sauronie i o pierścieniach władzy wykutych dawnymi laty w drugiej erze świata. Nie jeden spośród słuchaczy znał część tej historii, lecz nikt jej nie znał w całości. Toteż wiele par oczu zwróciło się na Elronda z trwogą i zdumieniem, kiedy mówił o elfach z Eregionu, mistrzach w obróbce kruszców, zaprzyjaźnionych z królestwem Mori i o ich rządzy wiedzy, którą wyzyskiwał Sauron, zastawiając na nich sidła. W owych bowiem czasach Sauron nie był jeszcze tak jak dziś, od pierwszego wejrzenia odrażający, więc elfowie z Eregionu przyjmowali od niego rady, by doskonalić się w swoim rzemiośle. On zaś, poznawszy ich sekrety, zdradził. W tajemnicy sam wykuł we wnętrzu ognistej góry jedyny pierścień, który miał władzę nad wszystkimi innymi. Celebrimbor dowiedział się jednak o tym w porę i ukrył 3 pierścienie swojej roboty. Wybuchła wojna, kraj został spustoszony i zamknęły się wrota Mori. Potem Elrond mówił o losach pierścienia w ciągu następnych lat, ponieważ jednak dzieje te są już gdzie indziej opowiedziane, tak jak sam Elrond je opisał w swoich księgach, nie będziemy tutaj powtarzali jego słów. Była to bowiem historia bardzo długa, obejmująca mnóstwo wielkich i strasznych zdarzeń, a chociaż Elrond mówił zwięźle, słońce podniosło się wysoko i ranek przeminął, nim skończył opowieść. Wspomniał o królestwie Numenoru, o jego chwale i upadku, o powrocie królów ludzkich przez morskie głębiny na skrzydłach burzy do śródziemia. Wówczas to Elendil Smukły i jego potężni synowie, Isildur i Anarion, stali się możnymi władcami. Założyli w Arnorze Królestwo Północy, a w Gondorze, nad dolnym biegiem Anduiny, Królestwo Południa. Lecz Sauron, władca Mordoru, napastował ich. Zawarli więc ostatni sojusz ludzi z elfami. A zastępy Gilgalada i Elendila zgromadziły się w Arnorze. W tym miejscu swojej opowieści Elrond przerwał na chwilę i westchnął. Pamiętam dobrze blask ich sztandarów, rzekł. Przypomniały mi chwałę dawnych dni i zastępy Beliandu, bo skupiło się pod nimi wielu sławnych książąt i wodzów, a jednak byli mniej liczni i nie tak świetni jak w owym dniu, gdy runął Tangorodrim. Elfowie zaś głosili, że zło zostało pokonane na wieki. W czym się omylili? Pamiętasz? Odezwał się Frodo tak zdumiony, że głośno dał wyraz swoim myślom. Sądziłem... Zająknął się, kiedy Elrond zwrócił na niego spojrzenie. Sądziłem, że Gil-galad poległ przed wielu wiekami. Bo też to prawda, odpowiedział Elrond z powagą. Lecz ja sięgam pamięcią w dawne dni. Earendil, urodzony w Gondolinie, przed jego upadkiem, był moim ojcem. Matką moją była Elwinga, córka Diora, a wnuczka pięknej Lúthien z Doriad. Widziałem 3 ery zachodniego świata. Widziałem mnogie klęski i wiele bezowocnych zwycięstw. Byłem heroldem Gil-galada i maszerowałem z jego wojskiem. Walczyłem w bitwie na równinie Dagorlad, u czarnej bramy Mordoru, gdzie przypadło nam zwycięstwo, bo nikt nie mógł się oprzeć włóczni Gil-galada, zwanej Aiglos, ani mieczowi Elendila, zwanemu Narsil. Widziałem ostatnią walkę na stokach Orodruiny, gdzie zginął Gil-galad, a Elendil padł na swój złamany miecz. Ale Sauron został pokonany. Isildur zaś ułamkiem ojcowskiego miecza odciął pierścień z jego ręki i zabrał sobie ten klejnot. W tym miejscu opowieść przerwał okrzyk Boromira. A więc to tak było, zawołał. Nie wiem, czy na południe kiedykolwiek dotarła ta historia. W każdym razie od dawna o niej nikt nie pamięta. Słyszałem o wielkim pierścieniu, własności tego, którego imienia nie wymawiamy nigdy. Myśleliśmy jednak, że pierścień ów znikł ze świata, Zginął w gruzach jego pierwszego królestwa. Więc to Isildur go zabrał. Wiadomość zaiste ciekawa. Niestety, rzekł Elrond. Isildur wziął pierścień, a nie powinien był tego uczynić. Należało pierścień cisnąć w ognie orod ruiny, tam gdzie powstał. Lecz mało kto zauważył czyn Isildura. Stał on osamotniony u boku ojca w tym ostatnim śmiertelnym starciu, tak jak u boku Gil-galada stałem ja wraz z Círdanem. Isildur nie chciał słuchać naszej rady. Biorę ten okup za ojca i brata, oświadczył. I zabrał klejnot, nie pytając, czy się zgadzamy, czy też nie. Wkrótce wszakże pierścień zdradą przywiódł Isildura do śmierci. To też przezwano go w północnych krajach zgubą Isildura, lecz kto wie, czy śmierć nie była lepsza od losu, który mógł go spotkać. Jedynie na północy znana była ta historia, a i to kilku zaledwie osobom. Nie dziw się przeto, żeś jej nigdy nie słyszał, Boromirze. Z klęski na polach Gladden, gdzie zginął Isildur, tylko trzech ludzi powróciło po długiej wędrówce przez góry. Jednym z nich był Ochtar ze świty Isildura. Zebrał on odłamki Elendilowego miecza i oddał je spadkobiercy Isildura, Valandilowi, który był wówczas dzieckiem jeszcze i dlatego został w Rivendell. Lecz Narsil był pęknięty. Światło jego zgasło i po dziś dzień nie przekuto go na nowo. — Czy nazwałem zwycięstwo ostatniego sojuszu bezowocnym? — Nie. Pewne owoce przyniosło. Celu jednak nie osiągnęło. Sauron poniósł stratę, lecz nie został unicestwiony. Czarna wieża zawaliła się, lecz fundamenty przetrwały, bo zbudowano je dzięki sile pierścienia i póki on istnieje, ich także nic nie naruszy. Wielu elfów, wielu dzielnych ludzi oraz ich przyjaciół padło w tej wojnie. Poległ Anarion, poległ Isildur, a Gil-galada i Elendila już nie stało. Nigdy już nie będzie takiego przymierza elfów i ludzi, bo ludzie się rozmnożyli. Pierworodnych zaś ubywa i dwa te plemiona coraz bardziej stają się sobie obce. Od tamtego też dnia lud Numenoru podupadł i stracił przywilej długowieczności. Po wojnie i rzezi na polach Gladden niewielu zostało na północy ludzi z zachodu, a miasto ich, An-Numinas, nad jeziorem Evendim, rozsypało się w gruzy. Dziedzice Valandila wynieśli się do Fornostu i osiedli wśród wysokich północnych wzgórz, lecz dzisiaj te ich siedziby także opustoszały. Ludzie nazwali je szańcem umarłych i boją się owego miejsca, albowiem ród Arnoru zmarniał, szarpany przez wrogów. Panowanie jego przeminęło. Nie zostało nic, prócz zielonych kopców pośród trawy na wzgórzach. Na południu królestwo Gondor wytrwało długo, a nawet czas pewien cieszyło się sławą, podobnie jak Numenor przed swoim upadkiem. Budowano strzeliste wieże i fortece i przystanie dla licznych okrętów, a ludzie różnymi językami oddawali cześć skrzydlatej koronie królów. Stolica zwała się Osgiliad, cytadela gwiazd, i środkiem jej płynęła rzeka. Wzniesiono na wschodzie Minas Ithil wieżę wschodzącego miesiąca na ramieniu gór cienia. Na zachodzie zaś u podnóży białych gór stanęła wieża zachodzącego słońca, Minas Anor. Na królewskim dziedzińcu rosło białe drzewo, wyhodowane z nasienia, które Isildur przewiózł przez morskie głębiny. Drzewo, co dało to nasienie, wyrosło z ziarna przywiezionego z Eressei, a do Eressei nasiona białych drzew przybyły z najdalszego zachodu w dniu poprzedzającym dni młodości świata. Lecz lata wśród ziemi umkną szybko i szybko nużą. Ród Meneldila syna Anariona, wygasł, białe drzewo uschło, do krwi Numenorejczyków domieszała się krew pośredniejsza. Straż na murach Mordoru spała, a ciemne siły z powrotem wpełzły do Gorgorod. Wybiła godzina, kiedy złe moce powstały znowu i zagarnęły Minas Ithil. Umocniły się tam i przeobraziły wieże w siedlisko grozy. Odtąd nazwano ją Minas Morgul, wieżą złych czarów. Wówczas Minas Anor przyjęła nazwę Minas Tirith, wieży czat. Dwie twierdze toczą z sobą stale wojnę, a Osgiliad, leżące między nimi, opustoszało i na gruzach stolicy przechadzają się tylko cienie. Tak trwa od kilku ludzkich pokoleń. Lecz władcy Minas Tirith walczą wciąż, stawiając czoło naszym wrogom, strzegąc rzeki od Argonat aż do morza. Część opowieści, która mnie przypadła, dobiega końca. Albowiem za czasów Isildura pierścień władzy zaginął bez wieści, a trzy pierścienie uwolniły się spod jego rozkazów. W ostatnich wszakże latach popadły znów w niebezpieczeństwo, bo na naszą niedolę jedyny pierścień znalazł się znowu. O jego odnalezieniu powie wam kto inny. Ja bowiem odegrałem w tym niewielką tylko rolę.